Czas reakcji w Radiu Szczecin.
6 minut po godzinie 12. Dzień dobry, witamy Państwa. Aleksandra Mazur-Woroniecka za konsoletą program realizuje. Sławomir Orlik przy telefonach, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Dzień dobry, w czasie reakcji witamy gorąco, gorąco na zewnątrz. Nasze powitanie także bardzo ciepłe. W sumie to fajnie, letnia pogoda, wakacje, tak powinno być. Dzieci się cieszą, dorośli, którzy akurat są zanurzeni w wodzie także. Ci, którzy muszą pracować, mają szczęście, jeżeli jest klimatyzacja działająca. Jeżeli nie, to mają nieszczęście. Dzisiaj także w naszym programie czas reakcji o niedziałających klimatyzacjach tu i gdzie w zakładach pracy, szczególnie w sklepach. Nasi słuchacze się skarżą na to, ale także patrzą na pracujących w niektórych sklepach i nie mogą pojąć, dlaczego ci ludzie muszą się męczyć w takie upały bez klimatyzacji. Ten zresztą temat i ten problem i to pytanie dotyczące pracy w upale pojawi się w naszym poniedziałkowym programie. Mamy takie plany, żeby Państwu dokładnie wyjaśnić, jakie są przepisy określające na przykład maksymalną temperaturę, jaka może panować w zakładzie pracy i powyżej której możemy na przykład zażądać skrócenia czasu pracy albo w ogóle z pracy zrezygnować. To w poniedziałek. Na początek coś dla pana redaktora Przemysława Szymańczyka, który wczoraj prowadził program i zatelefonowała do nas słuchaczka z takimi słowami.
Panie redaktorze, dziękujemy bardzo, że w upalne dni pan redaktor jest pełny miłości, radości, uśmiechu, że Polskie Radio Szczecin jest tak miłe. Pan redaktor jest przemiły.
To było dla pana redaktora Przemysława Szymańczyka, a teraz coś dla mnie.
Witam, mam na imię Paweł, dzwonię ze Szczecina. Niemalże regularnie słucham Radia Frustrat i ciekaw jestem, kto tak oświecił pana Krzysztofa Klińskiego, że na każdy temat wie wszystko. I ciekaw jestem konkretnej liczby, jaka powinna być według niego liczba sprzedaży punktów alkoholu w Śródmieściu. To bardzo interesujące jest. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Jeżeli pan zechce, to zapraszam także na żywo do dyskusji. 510-37-36 to jest numer telefonu do naszego studia. Z trzema dwójkami na końcu to właśnie ten numer, który rejestruje państwa wypowiedzi, czujny. I można pisać. Czas reakcji @radioszczecin.pl. A propos alkoholu, to dzisiaj będziemy kontynuowali nasz temat. Naszym gościem będzie pani Stefania Biernat, przewodnicząca Rady Miasta Szczecina, członkini Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej, członkini także Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To po stronie Rady Miasta jest teraz piłeczka, bo już rozmawialiśmy o alkoholu w naszym mieście, a cały temat rozpoczął się od telefonów od naszych słuchaczy, którzy skarżyli się na pijących i na leżących na chodniku przy ulicy Krzywoustego w Szczecinie mężczyzn, którzy chyba bez alkoholu już nie potrafią żyć. To jest poważny problem, mówię to bez cienia sarkazmu i ironii. No i pojawił się taki wątek, czy aby nie za dużo w centrum miasta jest sklepów z alkoholem, generalnie punktów, w których alkohol można kupić i czy liczba tych punktów spora w centrum naszego miasta, bo jak się okazuje jest ich, przypada jeden sklep na 196 mieszkańców, to dosyć dużo. Czy przypadkiem liczba tych sklepów nie przekłada się na rozwój problemów alkoholowych? I to, drogi słuchaczu, który nagrałeś się pod naszym czujnym telefonem, nie jest moja wypowiedź i nie jest mój pomysł, tylko pomysł naszego gościa, z którym rozmawialiśmy w czasie reakcji, a który jest specjalistą od spraw problemów alkoholowych. Mam tutaj na myśli panią Aleksandrę Białonowicz, przewodniczącą Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która właśnie takie zdanie i taką tezę na naszej antenie w czasie reakcji wypowiedziała, że liczba punktów sprzedaży alkoholu na danym terenie przekłada się i ma związek z powstawaniem różnych patologicznych zjawisk z alkoholem związanych. To w dalszej części naszego programu. Teraz jeszcze o ładowaniu, ponieważ miasto pochwaliło się punktem, w którym można naładować samochód elektryczny. Takich samochodów zarejestrowanych w naszym mieście jest bardzo niewiele na razie. O ile dobrze sobie przypominam, to są 3. Ale sporo jest aut hybrydowych, czyli z napędem elektryczno-spalinowym. No i takie miejsce zostało uruchomione na ulicy Felczaka. Miejsce do ładowania samochodów elektrycznych hybrydowych przy ulicy Felczaka nie jest specjalnie oznakowane. W efekcie Nie jest to normalne, normalne miejsce parkingowe, na którym może zaparkować każdy samochód, także spalinowy, i zająć miejsce elektrykom. Czy miasto wprowadzi tam dodatkowe oznakowanie? Zapytał pan Jacek. W tej sprawie rozmawialiśmy z panem Michałem Przepierą, zastępcą prezydenta Szczecina, przy okazji właśnie prezentacji tego miejsca przez miasto. I pan Michał Przepiera powiedział to.
Oznaczone odpowiednio, jest obowiązek oznaczenia. Czekaliśmy na ustawę. Ta ustawa, wiedzieliśmy, że wprowadza chociażby oznaczenie miejsc. Wcześniej tego nie było i sam zarządca ruchu musiał to robić jakoś, ale nie było też za bardzo, no mogło być to pytaniem ze strony kierowców, mieszkańców, dlaczego takie oznaczenie. Teraz to ustawa wyraźnie wprowadza.
Zrozumiałem, że jest ustawa i że będzie takie oznaczenie. Ustawa, to mam na myśli chyba ustawę o elektromobilności. Rzeczywiście taka ustawa jest i ona dosyć dawno już została przegłosowana i obowiązuje od dawna. Chyba to o to chodzi. W każdym razie miasto obiecało jeszcze komentarz w tej sprawie, czyli w sprawie oznaczenia tego specjalnego miejsca do ładowania samochodów elektrycznych i samochodów z napędem mieszanym, czyli elektryczno-hybrydowym. Jeszcze jeden z naszych słuchaczy napisał, zadzwonił właściwie z taką pretensją, że to trochę niesprawiedliwe, że my musimy płacić wszyscy za prąd, a za darmo ładują elektryki. No elektryki to jeszcze pół biedy, ale hybrydy. No przecież taka hybryda może jeździć niekoniecznie na silniku elektrycznym, może normalnie wykorzystywać nowy napęd spalinowy, a sobie za darmo naładuje. No nie do końca zgadzam się z tymi zarzutami, ponieważ jeżeli ktoś ładuje już, i to w dodatku nieodpłatnie, samochód hybrydowy, jego akumulator, to myślę, że po to, żeby wykorzystywać ten akumulator, a nie żeby jeździć cały czas korzystając z silnika spalinowego z naładowanym po brzegi akumulatorem. To trochę nielogiczne. Teraz będzie o upałach. O upałach i o wodzie. Dla gołębi.
Dzień dobry, to stały słuchacz Marek. Taka prośba, ogłoście, by w tą gorączkę można wystawić wodę dla naszych braci mniejszych kotów wolnożyjących, czy też innych ptaków, gołębi i tym podobnych. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę.
Dziękujemy za ten telefon i za ten apel. No proszę bardzo, jeżeli ktoś chce, jak najbardziej, zwierzęta także cierpią. Dlaczego nie? Teraz będzie o wodzie na asfalt. Na asfalt, o wodzie. Mówiliśmy o tym w czasie reakcji. Nasi słuchacze właściwie sugerowali. Wspominali także przy okazji dawne czasy, kiedy to polewaczki jeździły po ulicach naszego miasta gęsto, w takie upały. Może i pogoda była wtedy troszeczkę inna, tych upałów było więcej, takie lato było bardziej normalne. Teraz lato kapryśne. W tamtym roku, jak pamiętamy, lipiec właściwie cały chłodny i deszczowy. A kiedyś to może bywało i tak, że lato było rzeczywiście upalne. Ale polewaczki pamiętamy wszyscy z dawnych czasów i słuchacze troszeczkę za nimi zatęsknili. Po co polewaczki na ulicach miasta? A mianowicie po to, żeby przede wszystkim zmyć kurz i pył, który w trakcie tych upałów pod kołami samochodów rozprasza się i jest przez mieszkańców miasta, przez przechodniów wdychany. Zatem ta woda ma ten kurz i pył związać i troszeczkę oczyścić powietrze, to po pierwsze. A po drugie chodzi o asfalt. Chodzi o asfalt. Postawiłem taką tezę, nie wiem czy słuszną, bo no, nie znam się trochę na tym. Nie jestem specjalistą od technologii kładzenia współcześnie zresztą asfaltu. Asfalt pod wpływem takich temperatur i pod wpływem słońca potrafi się rozgrzać do bardzo wysokich temperatur. Myślę, że to jest na pewno około 60 stopni. Może mniej, może więcej. Być może jeżeli jest słabej jakości, to lekko się topi i powoduje taki upał i permanentny nacisk kół, że ten asfalt się odkształca, czyli po prostu powstają kolejne. W tej sprawie telefon.
Dzień dobry. Asfalt jaki jest, każdy widzi. Ciekawe, w krajach arabskich autostrady działają i asfalt się nie rozpływa, a rozpłynął się koło Golszewa, gdzieś tam jeszcze powiecie kamieńskim. W Holandii zaczęto sypać sól. To pomaga utrzymać zwarłość. Naukowcy powinni pewnie na antenie Radia Szczecin wyjaśnić, dlaczego tak można zrobić. Skoro tam można, no właśnie. I kolejna rzecz. ZWIK bydgoski. Byłem 2 tygodnie temu w Bydgoszczy. Częstuje ludzi, no w postaci pięknych dziewczyn, przy saturatorach kranówką. Tak, że jest dobra. Stoją saturatory takie jak z lat 70. No a szklaneczki oczywiście tuż plastyki. No ale woda kranowa smaczna i zdrowa i można? No właśnie. No to kłaniam się, do widzenia.
Woda kranowa smaczna i zdrowa, kupuję. Jeżeli chodzi o asfalt, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Pan Paweł Kochanowski, kierownik działu wykonania usług Remondis Szczecin. Dzień dobry, panie Pawle, witam.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od tego asfaltu. Może pan akurat będzie wiedział, czy asfalt kładziony na naszych ulicach jest na tyle odporny na wysoką temperaturę, że nie ma ryzyka, że pod wpływem na przykład właśnie takich temperatur promieni słonecznych nie będzie się odkształcał pod naciskiem kół?
Trudno powiedzieć, nie znam specyfikacji, z jakich materiałów robiony jest asfalt. Natomiast w związku z podpisaną umową z gminą miasto Szczecin otrzymaliśmy zlecenie z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na polanie ulic w centrum naszego miasta dziś. Polewanie odbędzie się w dwóch turach. Pierwsza tura to jest godzina 12:15, druga 16:19. Na pewno schłodzi to nawierzchnię jezdni. Natomiast czy to zapobiegnie
odkształcaniu się tego asfaltu, tak, tworzeniu się kolei, to trudno powiedzieć. No dobrze, no trudno powiedzieć. Trzeba by rzeczywiście poznać warunki techniczne, techniczną specyfikację tych nawierzchni, które są w naszym mieście. Panie Pawle, ile tych polewaczek będzie?
W akcji będą brać udział trzy polewaczki.
W dwóch turach, trzy polewaczki, dobrze.
W dwóch turach.
A ile wody zostanie wylanej na ulicę?
Myślę, że około 100 tysięcy litrów wody na pewno zużyjemy na polaniu.
Ile będzie kosztowała taka akcja?
Trudno przeliczyć mi jeszcze. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć w tej chwili.
Rozumiem. Rozumiem, że jeżeli zacznie padać deszcz, to polewaczki już nie będą potrzebne, ale dopóki będą utrzymywały się takie temperatury, upały, to takie akcje będą prowadzone regularnie, tak?
Działamy na zlecenie Zarządu Dróg, także wszystko zależy od zleceń, jakie dostaniemy. Mhm. Jesteśmy gotowi, możemy wyjechać codziennie.
Rozumiem. Jakie ulice będą polewane?
To będzie ścisłe centrum Szczecina, ulice m.in. Wyzwolenia, Plac Rodła, Piłsudskiego, Matejki, Wyszyńskiego, Brama Portowa, Krzywoustego, Kościuszki, Plac Grunwaldzki i ulica Jana Pawła II.
Panie Pawle, to jeszcze właściwie pytanie nie do pana, ale to pytanie dotyczy polewaczek na Prawobrzeżu. Telefon od słuchacza.
Witam, dzwonię ze Zdroju. Słyszałam przez chwilkę rozmowę pana prowadzącego z panią rzeczniczką z ZDTM, która mówiła, że jeżeli w ogóle polewaczki zaczną jeździć, to będą tylko po Lewobrzeżu. Ja mieszkam na Prawobrzeżu, pracuję na ulicy Batalionów Chłopskich. Korki są prawie codziennie. Wdychamy spaliny, wdychamy ten kurz, bo remontowana jest ulica. Piach, to wszystko. Co, my jesteśmy gorsi niż ci z Lewobrzeża? No proszę powiedzieć. Dziękuję bardzo.
To oczywiście słuchaczka, która odniosła się do rozmowy z rzeczniczką Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. W czasie reakcji także mówiliśmy o tych polewaczkach i pani Hanna Pieczyńska no, obiecywała, że takie polewaczki pojawią się w naszym mieście. No i pojawiły się na Lewobrzeżu, w centrum, jak już wiemy. Trzy polewaczki w dwóch turach. 1000 litrów, nie pamiętam ile tej wody będzie wylanej. No w każdym razie w zależności od potrzeb także te polewaczki będą jeździły w następnych dniach. Mam na myśli tutaj Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, który będzie zlecał ewentualnie kolejne tego rodzaju akcje. Pan Paweł Kochanowski, kierownik działu wykonania usług Remondisu. A jeżeli chodzi o Prawobrzeże, to tylko wyjaśnię, że tam inna firma jest odpowiedzialna za utrzymanie dróg. To jest MPO. Panie Pawle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo proszę, dziękuję.
Życzę miłego weekendu, a państwu ochłody trochę w centrum miasta dzięki właśnie tym polewaczkom. Pan Michał Kaczmarek, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jest z nami. Dzień dobry, panie Michale.
Witam, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wraca trochę uśpiony temat sprzed roku, a mianowicie temat jeziora Binowskiego. Napisał do nas słuchacz, który odwiedził jezioro Binowskie i przypomniał właściwie nam tę historię, a mianowicie chodzi o ogrodzenie dojścia do wody. Jest tak nad jeziorem Binowskim, że właściwie dostęp do tej wody, do tego jeziora jest tylko z dwóch miejsc, takich niedużych właściwie obszarów, plaż można to nazwać, od strony wsi Binowo. Natomiast pozostałe miejsca To jest albo bardzo gęsty las, przez który bardzo trudno się przebić, właściwie jest to niemożliwe, albo są to obszary wydzierżawione przez prywatnych dzierżawców od lasów państwowych. I okazuje się, że na tych obszarach znajdują się ośrodki wypoczynkowe. No, tak jak mówię, są to obszary wydzierżawione. Na niektóre z tych ośrodków w ogóle wejść nie można. Ale co gorsza, nie można nawet dojść do wody. Nie można przejść jakby wzdłuż jeziora, wzdłuż linii brzegowej, przechodząc przez te ośrodki. I tak jest również w jednym miejscu, który ośrodkiem nie jest, wokół którego stoi tylko i wyłącznie płot i ten płot schodzi do samej wody. W ubiegłym roku na ten temat mówiliśmy sporo, to przypomnijmy tylko, że jezioro Binowskie jest jeziorem przepływowym i zgodnie z nową ustawą taki dostęp do jeziora musi być wzdłuż całej jego linii brzegowej zapewniony, panie Michale.
Tak, wszystko się zgadza, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o to, co pan powiedział przed momentem, to potwierdzamy oczywiście. Zresztą ja mówiłem o tym na antenie Radio Szczecin kilka dni temu, że jeżeli mówimy o wodach publicznych, to ten dostęp do jeziora powinien być na całej długości linii brzegowej. Problem w przypadku jeziora Binowskiego polega na tym, że tutaj ta linia brzegowa nie jest wyznaczona. To oznacza, że tutaj regulacje prawa wodnego wyglądają trochę inaczej niż w sytuacji, kiedy akwen wodny ma wyznaczoną linię brzegową. My oczywiście jesteśmy nadal zainteresowani, nadal deklarujemy, że ta linia brzegowa w przypadku tego jeziora będzie wyznaczona. Aczkolwiek tutaj muszę przypomnieć słuchaczom, że obecną administrację nad tego typu akwenami pełni Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, czyli RZGW, i my przejęliśmy tę administrację z początkiem roku, a więc wszystkie deklaracje z roku ubiegłego, o których pan redaktor wspomniał przed momentem, muszą zostać zweryfikowane, poddane ponownej wycenie, wpisane do planu inwestycyjnego i wtedy tak szybko, jak to będzie oczywiście możliwe, zrealizowane.
Czyli wszystko od nowa, bo w ubiegłym roku usłyszeliśmy, że przede wszystkim ta linia brzegowa geodezyjnie wyznaczona będzie zaktualizowana. Woda w jeziorze Binowskim podniosła się, zatem linia brzegowa do tej pory cały czas zresztą istniejąca jest już pod wodą. Trzeba ją wznowić i dopiero wtedy można ustalić ten obszar 1,5-metrowy, zdaje się, od linii brzegowej, który nie może być zagrodzony. Nie można zabronić wstępu na ten 1,5-metrowy fragment brzegu, licząc od linii brzegowej, nawet jeżeli jest to fragment leżący na prywatnej działce, tak?
Panie redaktorze, pan poruszył jeszcze jedną bardzo istotną kwestię w tym temacie, której obecnie przyglądają się pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a także Zarządu Zlewni w Stargardzie. Sprawa bowiem polega na tym, że my, weryfikując informacje od również mieszkańców, zastanawiamy się i sprawdzamy, czy nie ma konieczności remontów prac nad urządzeniami melioracyjnymi, których zadaniem byłaby regulacja wody w jeziorze Binowskim. Tak jak pan wspomniał, ten poziom wody na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmieniał, co również powodowało, że my musieliśmy się zastanawiać nad tym, czy zanim nie rozpoczniemy prac nad wyznaczaniem linii brzegowej, nie trzeba będzie wykonać innych prac, których zadaniem będzie uporządkowanie tego, jaki jest poziom wody w tym akurat akwenie. Stąd też to miejsce jest obiektem dyskusji zarówno w Zarządzie Zlewni, jak i w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej.
Panie Michale, ale wygląda na to, że dyskusja trwa i właściwie teraz nie wiadomo, co zrobić. Czy spowodować obniżenie wody, czy wznowić linię brzegową? Pojawia się komplikacja pewna, która może doprowadzić do tego, że w dalszym ciągu chętni do korzystania z uroków jeziora Binowskiego, wędkarzy, ale nie tylko, nie będą mogli z niego korzystać w pełni, bo nie będzie cały czas dostępny ten 1,5-metrowy pas wzdłuż jeziora. Tymczasem cały czas trwa dyskusja, czy obniżyć wodę, czy może jednak dostosować się do tego stanu obecnego i na nowo wyznaczyć linię brzegową.
Nawet jeżeli nie ma wyznaczonej linii brzegowej i nawet jeżeli nie możemy mówić o tym odcinku 1,5-metrowym, o którym pan wspomniał, to nadal rozmawiamy o wodach publicznych i nie ma możliwości takiej, żeby żaden przedsiębiorca czy właściciel działki pozwolił sobie na 100% wygrodzenie terenu takie, żebyśmy mówili o blokadzie przejścia.
To jest ważna informacja, panie Michale. Zatem pytanie nasuwa się, czy będzie przeprowadzona tam kontrola, w trakcie której sprawdzona zostanie ta dostępność?
Tak, zarówno w przypadku jeziora portowego, o którym rozmawialiśmy na antenie Radia Szczecin kilka dni temu, jeżeli się nie mylę, tak i w przypadku jeziora Binowskiego, o którym rozmawiamy dzisiaj, sprawa została zgłoszona do Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wiem, że w przypadku jeziora portowego tutaj pracownicy zarządu zlewni w Szczecinie byli tam na miejscu. Wiemy, że tą sprawą będziemy się zajmować bardziej wnikliwie i tutaj również w przypadku jeziora Binowskiego ta sprawa na pewno nie zostanie przegapiona. Ja tylko powiem, że miałem okazję dosłownie półtorej godziny temu rozmawiać z byłym pracownikiem zarządu melioracji, który obecnie już jest na emeryturze, który powiedział, że po tej ubiegłorocznej rozmowie, gdzie też pamiętam, że dyskutowaliśmy o tym na antenie Radio Szczecin, ten człowiek rozmawiał właśnie o tym, że z właścicielami działek, żeby w miejscach wygrodzenia dokonać korekty, żeby to nie było tak blisko wody. I wtedy właściciele działek deklarowali, że tak zrobią. No, okazuje się, że no,
sprawa
jest nadal aktualna, to tego nie zrobili.
Sprawa jest nadal aktualna, takie mamy sygnały.
Wtedy takie rozmowy były podejmowane.
Dobrze, czy macie jakieś narzędzia, które by zmusiły ewentualnie tych dzierżawców działek, bo jeżeli sama rozmowa nie skutkuje, to potrzebne są jakieś inne metody na to, żeby wyegzekwować prawo.
Zarówno w tym pierwszym przypadku, jak i w przypadku dzisiejszej naszej rozmowy, to oczywiście będzie działanie w trybie interwencyjnym. Tutaj już wspomniany przeze mnie Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami na pewno tą sprawą się zajmie. Oczywiście jeżeli uznamy po wizji lokalnej, że ta sytuacja rzeczywiście ma miejsce i że to wygrodzenie jest wygrodzeniem zbyt daleko idącym, to właściciele działek otrzymają oficjalne wezwanie, prawda, żeby dokonać korekty w wygrodzeniu. My oczywiście tych kontroli również dokonamy. Te wnioski pokontrolne i decyzje pokontrolne będą wydane. Jeżeli właściciele się do nich nie dostosują, to oczywiście pozostaje droga sądowa.
Rozumiem. Kiedy ta kontrola nastąpi?
Trudno jest mi deklarować konkretne terminy, panie redaktorze, bo to nie jest taka prosta sprawa. No ja jestem po rozmowie właśnie z Wydziałem Kontroli Gospodarowania Wodami. Ta sprawa na pewno będzie tutaj obiektem dyskusji w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w przyszłym tygodniu, więc mam nadzieję, że kiedy Radio Szczecin zadzwoni tutaj do nas do RZGW następnym razem, to będę mógł państwu przekazać bardziej konkretne informacje odnośnie terminów.
Następnym razem, czyli w przyszłym tygodniu. Pan Igor do nas zadzwonił. Halo?
Halo, dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Czy w związku z tym, że ten 1,5-metrowy pas jest dostępny na wodach płynących dla wszystkich, to czy w związku z tym, pływając, załóżmy sobie łódką, motorówką po Odrze wschodniej, zachodniej, ja mogę sobie bez problemu dobić do tego brzegu, zacumować łódkę i stać sobie na tym 1,5-metrowym pasie. Chodzi mi o to, że na przykład na wysokości Pomorzan jest pełno takich działeczek poodgradzanych właśnie do samej linii brzegowej i czy to jest prawnie dozwolone.
Dziękujemy panie Igorze za pytanie. Panie Michale?
To jest bardzo istotny temat i myślę, że to jest temat na szerszą dyskusję, bowiem te 1,5-metrowe odcinki, o których rozmawiamy, albo odcinki nawet nie 1,5-metrowe, ale które wynikają z prawa, nie są wyznaczone po to, żeby można było przy nich cumować, albo po to, żeby można było na nich wędkować, tylko po to, żeby zapewnić ewentualnym służbom ratunkowym albo ewentualnym służbom melioracyjnym zajmującym się na przykład właśnie oczyszczaniem terenów, po prostu dostęp do brzegu i do linii brzegowej wyznaczonej lub niewyznaczonej w przypadku właśnie wspomnianych akwenów lub cieków. A więc z naszego punktu widzenia, jeżeli to nie jest teren przeznaczony pod cumowanie, no to oczywiście nie możemy o takiej sytuacji mówić.
Panie Michale, no tu pojawia się kolejny wątek, dlatego że ten 1,5-metrowy, jak pan powiedział, pas wzdłuż brzegu, mówimy o wodach płynących, czyli publicznych, jak pan powiedział, to tylko dla służb, tak?
Może nie tylko dla służb,
nie
ale
dla normalnych, nie wiem, na przykład wędkarzy, tak? Nie dla wszystkich, tylko dla służb. Tak to określa ustawa prawo wodne?
Nie mówię, że to jest kwestia tylko dla służb, to jest też kwestia oczywiście dla zwykłych mieszkańców, ale mówimy tutaj o możliwości przedostania się na przykład z jednej części akwenu na drugą albo obejścia go dookoła, a niekoniecznie użytkowania rekreacyjnego.
Dobrze, panie Michale, to w takim razie po co jest ten 1,5-metrowy pas?
Po to, żeby można było przejść wzdłuż linii jeziora, cieku, akwenu.
Przechodząc można się również zatrzymać.
Nie no, oczywiście można się zatrzymać i można tam spędzić kilka minut, ale nie można dokonywać no. na przykład wędkowania, które trwa dłużej, ponieważ no, na wysokości tego pasa na przykład ktoś może posiadać swoją działkę Rozumiem. Rekreacyjną, która jest jego terenem.
Nie jest to pas tylko dla służb, tylko po prostu dla wszystkich do przechodzenia, do swobodnego przemieszczania się wzdłuż akwenu. Pan Ryszard zadzwonił. Tak, halo. Panie Ryszardzie.
Dzień dobry. Dzień dobry. Ryszard Spłoni. Słyszałem o takich sytuacjach, jeżeli ktoś przeszkadza i tak jak pan Michał mówi, pismo wyślemy do tych państwa, jak nie to do sądu. Właśnie w takim piśmie trzeba zaznaczyć, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie usuniecie państwo, to my usuniemy to na wasz koszt. I zobaczycie państwo, natychmiast sami usuną te wygrodzenia. I po co po sądach ciągać się? Pozdrawiam.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Panie Michale, jak takie pisma wyglądają?
No my działamy na prawie, jesteśmy instytucją tak, publiczną, a więc gdybyśmy my rzeczywiście pewne rzeczy mogłyby się dziać oczywiście szybciej, gdyby nie to, że my musimy zrobić wszystko, żeby było zgodnie z przepisami
no
i z możliwościami.
No muszą być przepisy zachowane, więc jakie te pismo zgodnie z przepisami jak wygląda? Takie wzywające do usunięcia
to,
tych przeszkód.
By dokonać kontroli. Jeżeli kontrola ma miejsce i kontrola wskaże nieprawidłowości, jeżeli decyzje pokontrolne będą właśnie takie, że na przykład wygrodzenie ma zostać usunięte albo uregulowane tak, żeby było zgodnie z przepisami, czyli wspomniane 1,5 metra lub możliwość przedostania się, to takie pismo otrzymuje oczywiście właściciel działki, jeżeli on jest właścicielem ustalonym i jego zadaniem jest dostosowanie się do tego pisma, bo to jest pismo na prawie, prawda? Jeżeli tego nie dokona, no to tak jak już mówiłem wcześniej, ta sprawa wtedy trafia do sądu.
Panie Michale, teraz jeszcze...
Musiałbym sprawdzić, czy takie sytuacje miały miejsce. Nie ukrywam, że nie wiem, czy my kiedykolwiek sądziliśmy się z właścicielami działek, bo zazwyczaj rozmowy i takie działanie interwencyjne i kiedy kontrola ma już miejsce, to zazwyczaj efekty są pozytywne. No być może w przypadku tutaj Jeziora Binowskiego ta rozmowa
była niewystarczająca.
Z pracowników melioracji, z właścicielami terenów była niewystarczająca. Być może gdyby to było w formie bardziej urzędowej, kontrolnej, no to może ta siła perswazji byłaby trochę większa.
Pan Włodzimierz jeszcze zadzwonił z pytaniem. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I ja tak przysłuchuję się dyskusji, która trwała w studio. No i nachodzi mi takie pytanie. Czy państwo, panowie, zdajecie sobie sprawę, co to jest 1,5 metra? Co jest 150 centymetrów? Uważam, że bubel prawny powstał już na samym początku. Mówicie, panowie, o dojściu służb komunalnych i innych do tegoż brzegu. Czym? Na piechotę, na rowerze, a jeśli będzie trzeba jakąś maszynę podesłać, to jakaż to maszyna się tam zmieści? Może to jest pomyłka, może to powinno być 15 metrów, to wtedy jest chyba logiczne, prawda? Więc proszę wziąć to pod uwagę.
Chętnie byśmy te 15 metrów zobaczyli w ustawie, panie Włodzimierzu, to już jest poza naszym zasięgiem i poza zasięgiem pana Michała, który jest naszym gościem. Tak mówi ustawa, 1,5 metra.
No, więc może panowie macie możliwość zwrócić uwagę ustawodawcy, że to jest bubel. Totalny bubel takich, jak jest na co dzień mnóstwo, prawda?
Spróbujemy. Natomiast no? jeżeli chodzi o dojście do wody, panie Włodzimierzu, to uspokajam, jeżeli nawet wzdłuż jeziora, wzdłuż linii brzegowej są działki, nawet prywatne, to co jakiś czas musi być szerokie dojście do samej linii brzegowej, tak właśnie, aby mogły tam dojechać różnego rodzaju służby, o których pan wspominał. Dziękuję, panie Włodzimierzu. Pan Leopold jeszcze, halo?
Halo, słucham.
Tak, słucham, panie Leopoldzie. Tak.
Mam pytanie. Jeżeli są zatoczki wędkarskie, które do łowienia z brzegu i są mostki wędkarskie porobione, to więc mi tam nie wolno, wolno mi tam tylko na kilka minut łowić, czy wolno mi zająć tą linię, jeżeli z tyłu są działki, tak?
Mhm. Dziękuję
więc
za pytanie.
Proszę się do tego ustosunkować.
Dobrze, ustosunkujemy się.
W jakim kierunku to zadziała, tak?
Panie Leopoldzie, bardzo panu dziękuję za to pytanie. Kolejny wątek się pojawia, który chciałem podjąć, a mianowicie urządzenia wodne, czyli po prostu pomosty. Zaczniemy od naszego kochanego jeziora Binowskiego. Tam są pomosty po jednej stronie jeziora i to bardzo duże. Także w ubiegłym roku na temat tych pomostów rozmawialiśmy. Pomosty na pewno nie należą do Lasów Państwowych, który jest właścicielem tych terenów, ani do dzierżawców, którzy dzierżawią od Lasów Państwowych działki wzdłuż jeziora. Pomosty należą do, panie Michale,
W tym momencie, jeżeli chodzi o informacje na temat pomostów na Jeziorze Binowskim, to nadzór wodny w Drwinie przekazał mi informację, że mamy sporządzone umowy na dwa pomosty, które są zalegalizowane na wysokości właśnie ośrodków wypoczynkowych, a także jeden pomost wybudowany przez gminę, jest to pomost legalny. A więc mamy w tym momencie trzy zalegalizowane pomosty.
Czy dobrze usłyszałem? Te pomosty należą do...
Do ośrodków, do podmiotów, które złożyły wniosek.
Ale to sytuacja się zmieniła, panie Michale, bo w ubiegłym roku słyszeliśmy, że nie, że te pomosty nie należą do tych ośrodków, do dzierżawców tych terenów, którzy dzierżawią od lasów państwowych, dlatego że pomosty stoją na dnie, a dno jest własnością publiczną.
To ja mogę powiedzieć w tym momencie tylko tyle, co... udało mi się uzyskać tutaj od nadzoru wodnego w Gryfinie, że mamy dwa pomosty, o których mowa była przed momentem, które są zalegalizowane i są sporządzone umowy.
Zmienił się jakimś cudem właściciel. Mało tego, to zostały zalegalizowane, bo to w tamtym roku to nie mogliśmy usłyszeć dokładnie, czy te pomosty są legalne, bo to stare konstrukcje. Nie wiadomo było dokładnie, jak zostały zbudowane i czy wszystkie formalności wtedy, kiedy były budowane, zostały dopełnione. Natomiast na tych pomostach widnieją tabliczki teren prywatny. Wszyscy, którzy zechcą na tych pomostach wysiąść z wódki na przykład, są przeganiani przez te osoby, które uważają się za właścicieli tych terenów. No a teraz się dowiadujemy, że to własność prywatna. Co się zmieniło?
Taka informacja została mi przekazana, panie redaktorze. Mi jest naprawdę bardzo ciężko mówić o tym, na jakiej zasadzie zawierane były te umowy. Wiem, że dokonano aktu legalizacji w przypadku dwóch pomostów na terenie Jeziora Binowskiego, a także, że został właśnie wybudowany trzeci przez gminę Gryfin.
Prywatyzacja, panie Michale. No pomost stoi na terenie należącym do państwa, tak? Dno Jeziora Binowskiego. Jezioro Binowskie należy do Skarbu Państwa.
Tak.
No jak to jest możliwe, że urządzenie, które stoi na terenie należącym do Skarbu Państwa, jest już urządzeniem prywatnym?
Ale panie redaktorze, legalizacja pomostu jest rzeczą możliwą, o ile złoży się odpowiedni wniosek, jeżeli pracownicy...
Ale mówimy o właścicielu. Teraz.
Jeżeli pracownicy... Znaczy ja nie jest ciężko powiedzieć, panie redaktorze, jestem trochę zaskoczony przez pana, bo nie wiem, kto jest właścicielem tych pomostów, a więc domyślam się, że jeżeli dokonano aktu legalizacji, to zrobiono to zgodnie z prawem. Oczywiście ta sprawa może zostać sprawdzona, jeżeli...
Panie Michale, to sprawdźmy. W przyszłym tygodniu tak się pewnie spotkamy.
Ciężko jest to powiedzieć, bo mam informację o tym, że właśnie te dwa pomosty zostały zalegalizowane, aczkolwiek nie powiem panu, czy ta legalizacja miała miejsce tydzień temu, miesiąc temu, czy na przykład...
I kto jest właścicielem w tej chwili tych urządzeń? To jest ważne pytanie. Panie Michale, no musimy się umówić na przyszły tydzień, no bo raz, że porozmawiamy o tej kontroli i o tych rozmowach, o których pan mówił, że w przyszłym tygodniu się odbędą, a dwa, że trzeba sprawdzić dokładnie, czy nastąpiła jakaś prywatyzacja na majątku należącym do Skarbu Państwa. Pan Jacek zadzwonił, halo?
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam pytanie do pana Michała. Chodzi mi o plażę, do której się dojeżdża taką wolną drogą, bardziej można powiedzieć, od strony wsi Chlebowo. I ta plaża zawsze była tam otwarta, dostępna, nie była płatna, a w tym roku została ta plaża ogrodzona taką taśmą, jak na przykład policja ogradza jakieś tam tereny. Taką taśmą dookoła i jest pobierana tam opłata 5 zł za wejście na tą plażę. I chciałem zapytać się, czy to jest legalne, czy to ktoś wydzierżawił i pobiera tą opłatę i jak to wygląda?
Panie Jacku, ja panu najpierw odpowiem, jakie są tam uwarunkowania właścicielskie. Właścicielem tego terenu są Lasy Państwowe. Jest to teren w tej chwili dzierżawiony. Zatem pan, który tam pobiera 5-złotowe opłaty, no ma do tego prawo. Natomiast jeżeli taśma wygradza cały teren aż do samej linii jeziora, także nie można przejść na tę plażę, czy tą plażą wzdłuż brzegu, no to jest to nielegalne, panie Jacku, i trzeba by to zgłosić właśnie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pan Michał Kaczmarek jest naszym gościem w dalszym ciągu. Dziękuję, panie Jacku. Zatem, panie Michale, umawiamy się na przyszły tydzień, sprawdzimy, kto jest właścicielem tych pomostów, bardzo zresztą sporych i no, nieźle się trzymających jeszcze konstrukcji. No i w jaki sposób one zostały zalegalizowane? No bo w ubiegłym roku mówiliśmy o tym, nasi goście mówili, że właściwie te konstrukcje są nielegalne, no bo nie ma jakichś dokumentów, które by potwierdzały, że powstały zgodnie z zasadami, ze sztuką budowlaną i tak dalej. Tak?
Oczywiście.
Pan Michał Kaczmarek, rzecznik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Z trzema dwójkami czujny. Prosimy Państwa o telefony. Ta rozmowa i Jezioro Binowskie to tylko przykład, bo takich akwenów, takich jezior, a nie tylko jezior, jest dużo więcej w naszym województwie. W tej kwestii panuje dosyć spory chaos. Wiele osób właśnie wygradza teren. Robi to nielegalnie. Dojść do wody nie można. Przejść wzdłuż brzegu także nie. Jak słyszeliśmy, jest to nielegalne. Ten półtorametrowy pas powinien być dostępny. Jeżeli tak się nie dzieje, to można zgłaszać się do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Teraz o polewaczkach. Telefon.
Dzień dobry, stały słuchacz Robert. Rzeczywiście potwierdzam, polewaczki wyjechały na Szczecin. Właśnie jedzie ulicą Niepodległości, całą szerokością polewa ulicę. Pozdrawiam.
Dziękujemy za sygnał, dziękujemy za telefon. Pani Stefana Biernat teraz jest z nami, przewodnicząca Rady Miasta Szczecina, członkini Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej, także członkini Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry Pani Stefanio, witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
O alkoholu będziemy rozmawiali. Temat wywołany tu przez dwóch naszych słuchaczy. Tymczasem, jak się okazuje, jest to temat najbardziej żywy w czasie reakcji. Cały czas sporo telefonów w sprawie alkoholu. Pojawił się wątek, czy aby nie jest tak, że jest za dużo sklepów i w ogóle punktów sprzedaży alkoholu w centrum naszego miasta i to powoduje problemy właśnie w centrum, to powoduje rozwój sytuacji patologicznych. Cały czas otrzymujemy telefony w sprawie alkoholu, różne wątki się pojawiają. No posłuchajmy, alkohol i Biedronka, taki telefon.
Witam w sprawie alkoholu. Mieszkam w małej miejscowości koło brzegu i jest tak, że u nas jest teraz Biedronka, cztery małe sklepy padły, a alkoholików wcale nie ubyło, więc to nie jest tak, że więcej sklepów to więcej alkoholi.
No właśnie, taki głos, czyli że nie ma to przełożenia, ilość sklepów na rozwój problemów alkoholowych. Pani Stefanio, 196 mieszkańców może korzystać średnio, statystycznie, z jednego punktu sprzedaży alkoholu w centrum miasta. Czy liczba tych punktów w centrum miasta wynika z tego, że w centrum miasta jest największy popyt, więc żeby zaspokoić ten popyt, radni postanowili, że będzie ich tak dużo?
Nie, proszę Państwa, to nie radni. Proszę Państwa, dostępność alkoholu niesie za sobą bardzo poważne skutki. To już nie trzeba o tym nawet mówić. Społeczne, ekonomiczne, rodzinne. I wszystkie badania wykazują, że ograniczenie miejsc, gdzie można kupić alkohol, zmniejsza społeczny problem. I u nas w Szczecinie, proszę Państwa, w Polsce jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na mniej więcej 300 mieszkańców. U nas na około 205 mieszkańców. A są i takie dzielnice, o których pan redaktor właśnie mówił, że ponad 200, czyli gdzieś 192 mieszkańców na jeden punkt sprzedaży. Światowa Organizacja Zdrowia mówi nam, że jeden punkt powinien być na 1000 mieszkańców. I nowelizacja, która w tej chwili od marca obowiązuje, a którą my się zajmujemy i które uchwały żeśmy podjęli, mówi o udzielaniu zezwoleń na sprzedaż wszystkich napojów alkoholowych, a także na te 4,5%, a także mówi o zezwolenia dla dzielnic. I my po prostu we wrześniu się tym zajmiemy, bo tak jak pan redaktor mówi, są dzielnice, że tych punktów jest bardzo dużo, a są dzielnice, gdzie tych punktów jest mniej. I o tym będziemy rozmawiać we wrześniu jeszcze.
Pani Stefanio, tak. Pani Stefanio, bardzo ważne zdanie pani powiedziała i właściwie potwierdza pani opinię pani Aleksandry Białonowicz, która wystąpiła w naszym programie Czas Reakcji, że liczba sklepów, liczba punktów sprzedaży alkoholu przekłada się na rozwój problemów alkoholowych. Przypomnijmy w tej chwili jeszcze raz wypowiedź pani Aleksandry Białonowicz z programu Czas Reakcji.
Jeżeli mamy największą dostępność alkoholu w dzielnicy, w mieście, to jednocześnie jak patrzymy na statystyki policyjne, mamy w tymże Śródmieściu największą liczbę wykroczeń związanych z alkoholem, bo na 22 381 wykroczeń związanych z alkoholem w 2017 roku 13 893, czyli prawie 14 tysięcy, miały miejsce w Śródmieściu. Oczywiście wiąże się to z napływem turystów, szereg różnych aspektów trzeba brać pod uwagę, ale niewątpliwie alkohol powoduje różne problemy, z którymi sobie mieszkańcy bardzo często tych dzielnic z trudem radzą. Niewątpliwie liczba punktów sprzedaży alkoholu w Śródmieściu jest za duża. Można w sposób, prowadząc racjonalną politykę, ograniczając liczbę punktów sprzedaży
jest za duża i to przekłada się na rozwój różnych patologicznych zjawisk związanych z alkoholem. Tak, pani Aleksandro?
Tak, podtrzymuję to zdanie.
To była pani Aleksandra Białonowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodam tylko, że ta właśnie komisja opiniuje każdorazowo wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholów. Pani Stefanio, jak w tej chwili przepisy regulują udzielanie koncesji, bo są miejsca chronione, to musimy o tym przypomnieć, takie jak szkoły, miejsca użyteczności publicznej, także aby mogła zostać przyznana koncesja, to dany sklep, punkt sprzedaży alkoholu musi mieć jasne zezwolenie ewentualnej wspólnoty mieszkańców, jeżeli znajduje się właśnie, ma znajdować się w budynku należącym do wspólnoty mieszkańców, albo pozwolenie spółdzielni. I warto byłoby, gdyby pojawił się także trzeci parametr, albo czwarty parametr, a mianowicie odległość od najbliższego punktu sprzedaży alkoholu, tak aby te punkty nie były zbyt blisko siebie, aby je rozproszyć. Czy taki pomysł gdzieś krąży?
Tak, oczywiście, że gminna komisja, jeżeli opiniuje taki punkt, to musi przede wszystkim najpierw zbadać, czy są zachowane odległości. I teraz o tych odległościach, o których pan mówi, tak, o tych miejscach kralnych, szkolnych, obowiązują, to jest 100 metrów, nie mniej jak 100 metrów. 100 metrów to jest taki właśnie limit, gdzie... ale no nieraz jest tak, że taka też była znana sytuacja u nas w Szczecinie, że pan sobie założył jakieś tam barierki, jakieś tam stałe...
Wydłużył sobie. Znamy historię.
No właśnie, to jest historia. Także Polacy potrafią, tak? Także po prostu musimy na to zwracamy uwagę. Miejsca sakralne, szkoły, przedszkola, żłobki, no te miejsca właśnie są opiniowane i nie możemy wydać zezwolenia opinii, jeżeli ten limit jest mniejszy niż 100 metrów.
Dobrze,
jeżeli jest większy,
razie,
to oczywiście, że tak.
W takim razie zapytam o ten pomysł, aby wprowadzić kolejny parametr, a mianowicie odległość od najbliższego istniejącego już punktu sprzedaży alkoholu. Na przykład nie może być mniejsza niż 500 metrów. No i tak blisko. 1000 metrów.
No to tak. To tak blisko. My na pewno do tego wszystkiego, bo żeśmy na ten temat rozmawiali, wrócimy we wrześniu i na pewno będziemy to rozpatrywać. Mamy każdą dzielnicę, mamy ile w każdej dzielnicy, w każdym osiedlu jest takich punktów, gdzie jest najbliżej, no bo trzeba przyznać, że teraz no blisko są, bo taki alkohol można kupić i na stacji benzynowej, i w Rossmanie, i w każdym sklepie. A muszę powiedzieć, że jeszcze parę lat temu więcej piliśmy wina, a teraz więcej po prostu mieszkańcy piją piwa i wódki. A piwo i wódka no jest wszędzie, no. Wszędzie.
A wina też bywają różne, pani Stefanie.
No też bywają różnie, no też, bo w Rossmanie też. No sama robiąc zakupy, patrzę, że w Rossmanie też jest wino. Także wino, jest wszędzie. Ten alkohol jest bardzo, bardzo dostępny, ale my musimy zwrócić też uwagę, że praktycznie powinniśmy prowadzić szeroko pojętą profilaktykę. I tutaj, żeby nie sprzedawać alkoholu nieletnim, chociaż oni też tak nieraz słyszałam, chyba właśnie w państwa tej ostatniej
pani,
audycji.
Pani zrobiła
że
przysługę.
Pani zrobiła przysługę. Może jedno piwko ona dostała i dlatego zrobiła przysługę. Ale
pani,
o tym powinniśmy
pani Stefanie,
rozmawiać.
Profilaktyka,
pamiętam jeszcze,
edukacja
ja tylko
i tak dalej, i tak dalej. To są tematy...
Tak, ja jeszcze powiem,
proszę,
że kilka lat temu myśmy jako komisja, żeśmy chodzili do każdego gimnazjum i tam żeśmy prowadzili taką pogadankę. Przejdź wam młodość, jasna przyszłość. To było bardzo wspaniałe, bardzo fajne. Myśmy mogli rozmawiać, myśmy się dowiedzieli dużo rzeczy, młodzież się nas pytała, myśmy odpowiadali, to myśmy chodzili jako członkowie komisji, chodziła z nami policja i nieraz kurator jeszcze chodził. To było coś fantastycznego i wspaniałego. I moje takie marzenie, żebyśmy to dalej robili, bo ta profilaktyka musi zejść do szkół i ona musi być w szkole.
Profilaktyka musi być, jeszcze tylko
musi być.
Ostatni raz zapytam, czy we wrześniu państwo wezmą pod uwagę pomysł, aby wprowadzić kolejny parametr przy udzielaniu koncesji na sprzedaż alkoholu. Parametr, który mówi o odległości od najbliższego punktu sprzedaży alkoholu już istniejącego, tak aby nie zagęszczać jeszcze bardziej tej sprzedaży alkoholu. W centrum, przypomnę, to jest jeden punkt na 196 mieszkańców, zalecenia są, jeżeli chodzi o całą Europę, to jest jeden na tysiąc mieszkańców. To
jeden na tysiąc,
Centrum Szczecina jest po prostu, nie wiem, jakąś enklawą zupełnie.
Tak. Będziemy również mówić o nocnej sprzedaży, czyli będziemy mówić o nocnej sprzedaży, żeby zabronić...
Nocna sprzedaż to jedno. Nocna sprzedaż, takie
bo mieszkańcy dzwonią.
Są Zmielna na przykład, tak.
Tak.
Ale jeszcze dopytam o ten parametr. Odległość od najbliższego punktu. Jest to pomysł? Będzie wzięty pod uwagę?
Jest to bardzo dobry
Może
pomysł.
Pojawić się w uchwale Rady?
No, zobaczymy, jak radni przegłosują, ale to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo
to spotkamy
dobry
się we wrześniu.
Dobrze.
Jeszcze pan Edmund do nas zadzwonił. Pani Stefaniu, proszę poczekać. Tak, halo, panie Edmundzie.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Słuchajcie, no, proszę pana, moja żona była 2 lata temu w Szwecji. Ci właśnie, jak to mówią, ci pijacy. Specjalny budynek jest pobudowany. Jest opieka lekarska. To każdy dostaje 2-4 piwa dziennie. I tam nikt nie leży po ulicach, nikt, państwo to utrzymuje. Dlaczego by u nas nie można coś takiego zrobić? Będzie mniejszy koszt, nie będzie takich wydatków, brudu, nie będą roznosić chorób, zarazków. Takie coś może by stworzyć można.
Dziękuję panie Edmundzie, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. Szwecja, Polska, dwa różne światy, dwa różne kraje, dwie różne kultury, dwa różne narody.
Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania też tam jest właśnie.
Co przeszli Polacy i skąd się bierze to nasze zamiłowanie w cudzysłowie do alkoholu, to właściwie pytanie do historyków, ale tutaj kłaniają się i zaborcy, i później wiadomo. Tak? I takie, można powiedzieć, metodyczne i planowe rozpijanie narodu. Ja bym tak Polaków nie obciążał odpowiedzialnością za te przywary akurat. Pani Stefania Biernak, tak jak już powiedziałem, we wrześniu, mam nadzieję, usłyszymy się ponownie i no ja nalegam na to. Nalegam na to, na ten
ja
kolejny
też
parametr w uchwale, czyli odległość od najbliższego istniejącego.
Bo muszę jeszcze,
tak.
Panie redaktorze, ja muszę jeszcze powiedzieć, bo dla mnie te skutki rodzinne są bardzo ważne. Kiedy nieraz patrzymy na teczki, tragedia, rozpatrujemy teczkę, ja cały czas mam jedną teczkę przed oczyma, kiedy pisze do nas dziewczynka 12-letnia, bo jest w domu dziecka, zróbcie coś, szanowna komisjo, bo moja mama pije, ja jestem w domu dziecka, a chciałabym wrócić na święta do domu. Ja płakałam i wszystko będziemy robić, żeby tego typu rozpaczy przez
dzieci
nie było.
Ja mam nadzieję, że cała Rada Miasta zapłacze i spowoduje rozproszenie tych punktów sprzedaży. No może nie da się cofnąć koncesji już istniejących, no prawo jest prawem. Ale spowodować, że już ich nie będzie przybywać, bo jest i tak gęsto. Pani Stefania Biernat, przewodnicząca Rady Miasta Szczecina, członkini Komisji do Spraw Zdrowia i Pomocy Społecznej, a także członkini Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękuję pani Stefaniu za rozmowę bardzo.
Do widzenia państwu,
pozdrawiam.
Do usłyszenia.
To jeszcze o alkoholu na bulwarach, taki krytyczny telefon, proszę posłuchać.
Dzień dobry, jeszcze raz stary słuchać. Nasunęło mi się jeszcze jedno spostrzeżenie co do punktów spożywania alkoholu na nasze sławne bulwary. Czy naprawdę tam akurat musi być tak, że można w każdym miejscu i o każdej porze spożywać ten alkohol? No przecież ludzie, no sami sobie kładziemy kłody pod nogi. Tutaj się mówi o tym, że jest za dużo punktów, że statystyki mówią o tym, że jest tyle i tyle jakichś tam później przestępstw pod wpływem alkoholu, że jest to, tamto, tamto. Tu się mówi, że brakuje policji i policjantów do pilnowania ładu i porządku, a tutaj lekką ręką się uchwala uchwałę, która mówi, że na bulwarach wolno pić piwo, no tam do iluś procent i tak dalej. Cały czas od początku uważałem, że to było przegięcie ze strony Rady Miasta. Jest pub, jest restauracja, proszę bardzo. Idź wypij sobie piwo, wypij sobie setkę i sobie idź dalej. A nie, że się rozwali na bulwarach, później ludzie się boją iść z dziećmi. Posiedzi grono wielożłopów i nie dadzą przejść i obrzucają ludzi wyzwiskami. Zwrócisz uwagę, to jeszcze gorzej. Dziękuję.
Dziękujemy. 510-37-32, czujny numer. Proszę dzwonić. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Proszę pisać. Wielu maili dzisiaj nie udało się przeczytać, a także telefonów posłuchać. W poniedziałek zapraszamy po godzinie 12 czas reakcji. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.